Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry Państwu. Witam też dzisiejszych gości naszej audycji. Małgorzata Ostrowska, radna wojewódzka Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
I Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
To dzień dobry.
Państwo w studiu w Gdańsku, a w studiu Polskiego Radia w Warszawie jest Jarosław Selin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
No słyszymy się świetnie, to i dobrze. Zaczniemy trochę lekko, ale nie do końca. Dzisiaj jest Narodowy Dzień Czytania Trylogii Sienkiewicza. Oczywiście trylogii Henryka Sienkiewicza, a nie tej nowej trylogii ministra Bartłomieja Sienkiewicza.
O, jakież to porównanie, panie redaktorze. Tam było dla pokrzepienia serc i dusz.
No a tu co? Dla pokrzepienia
czego?
Ale zanim o samej trylogii, słuchajcie, zrobiłem wam niespodziankę. Krótki test. Jedno pytanie z pierwszej części, czyli Ogniem i Mieczem, bo też o Ogniem i Mieczem chciałbym za chwilę porozmawiać z wami. Może najpierw... Panie pośle w Warszawie, do pana posła Jarosława Selina. Prościutkie naprawdę, bo są odpowiedzi ABC, trzeba jedną wskazać. Czyją żoną była Gryzelda? A. Skrzetuskiego, B. Zagłoby, C. Wiśniowieckiego.
Niedawno czytałem córce całą powieść, ale chyba Wiśniowieckiego.
Jeremi Wiśniowieckiego, oczywiście. To księżna Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka z domu Zamojska. Teraz tak, dla pani Małgorzaty, gdzie Zagłoba ukrył Helenę? A. W zbarażu, B. W barze, C. W rozłogach.
W zbarażu chyba.
W barze.
W barze, ale nie w barze.
A, ja wiem, że nie w tym.
Nie w mlecznym.
Ale no, Bochum napadł na bar i wziął Helenę.
Tak, i tak słusznie.
I dla pana...
Bar wzięty, słynny tekst, bar wzięty.
Tak jest. Tak. I dla pana Jurka Borowczaka. Kto do króla zanosi wiadomość o oblężeniu z baraża? A. Michał Wodyjowski, B. Jan Skrzetuski, C. Longinus Podbipięta.
Skrzetuski, bo Longina utłukli Tatarzy.
Też nie. Michał Wodyjowski. Skrzetuski był zajęty innymi sprawami. Michał Wodyjowski wyprawił się do Warszawy.
Warszawa,
do króla
ja
Władysława.
Do króla wtedy nie, o pomoc nie, oblężonym.
Tak. Tak.
No następnym razem my panu przygotujemy pytania.
Tak. Bardzo proszę. Z trylogii?
No z trylogii,
z drugiej
oczywiście.
Części już pewnie, co? Bo nie będziemy o Ogniem i Mieczem ciągle. Ale posłuchajcie, bo tak sobie pomyślałem, że oczywiście piękny dzień, taki narodowy dzień czytania trylogii Sienkiewicza, tylko w kontekście ukraińskim to Ogniem i Mieczem to dość ryzykowna sprawa.
Takie
nie wydaje się wam?
Mrowisko trochę i takie przypominanie stereotypów. No, zupełnie moim zdaniem niepotrzebne, bo utrwala się fikcja literacka, no bo przecież powieść Sienkiewicza, owszem oparta czy zasadzona na niektórych faktach historycznych, jest jednak opowieścią czysto literacką, więc a my przyjmujemy...
Choć pojawiają się w niej postaci historyczne.
No dlatego mówię, również, że tak. W kontekście oczywiście historycznym również. Oparta, ale to jest jednak fikcja. My przyjęliśmy to niemalże jak prawdziwą historię narodów polskiego, ukraińskiego, kozackiego i innych. No,
czyli sić to dzicz, a my niesiemy cywilizację, no, tak, i oświaty kaganek.
Polskie pany, kozacka sić, dzicz, tak jak, no, takie skróty, które potem się jednak przez pokolenia utrwalają i tworzą fałszywy obraz.
No właśnie, a to pan poseł Selin jest historykiem, bo wie pan, niektórzy historycy mówią, że ten obraz właśnie Jarema Wiśniowiecki, który został gloryfikowany, że tak naprawdę to był kawał rzezi Mieszka, no to, że kniaz Jarema, mówiono o nim palej, to był po prostu, no prawie, przesadzę trochę pewnie, ale Vlad Dracula, no po prostu rządził krwawo i okrutnie.
Trochę rzeczywiście,
a z drugiej strony na przykład Adam Kisiel, wojewoda kijowski, który u Sienkiewicza jest no, bardzo nieciekawie przedstawiony. To taka
jako człowiek rozsądny, negocjator.
U Sienkiewicza nie, taki punktator, bardzo postać zachowawcza, prawie tchórzliwa, a niektórzy mówią, że to był po prostu wybitny dyplomata i gdyby jego głos w tamtych czasach przeważył, to być może mielibyśmy Rzeczpospolite Trojga Narodów.
I dodać do tego wszystkiego trzeba, że zarówno Jeremi Wiśniowiecki, jak i Adam Kisiel tak naprawdę etnicznie byli Rusinami.
Tak, tak.
Wprawdzie w poprzednim pokoleniu nawróconymi na katolicyzm, ale jednak byli Rusinami.
Adam Kisiel chyba do końca był prawosławny, to był chyba ostatni prawosławny senator.
Tak, on był prawosławny, Wiśniowiecki już był katolikiem i czuli więź z tą ziemią. To tak naprawdę była wojna domowa, to nie była wojna między Polakami a Ukraińcami czy Kozakami, tylko to była wojna domowa między narodem politycznym, jaki stanowiła szlachta Rzeczpospolitej, wieloetniczna szlachta, bo do tej szlachty należeli zarówno etniczni Polacy, jak i Rusini, jak i Litwini, z niższymi warstwami społecznymi, które tworzyli Kozacy jako taka specyficzna grupa militarna, która się na dosyć anarchicznych kresach Rzeczpospolitej pojawiła.
Na dzikich polach.
A do buntów przez nich wszczynanych dołączało po prostu chłopstwo. Chłopstwo rusińskie, można powiedzieć. Więc to była tak naprawdę wojna domowa, która oczywiście nas wykończyła i z tej wojny domowej skorzystali sąsiedzi, skorzystała Moskwa. I tu mamy pewną analogię z czasami dzisiejszymi.
Ale z tego widać, co pan mówi, że Sienkiewicz jednak nie doczytał. Nie doczytał i nie wszystkie fakty historyczne, które były istotne.
Nie, to że Wiśniewiecki i Kisiel byli Rusinami, że byli ruskimi magnatami, to akurat u Sienkiewicza jest dobrze opisane. Aczkolwiek utożsamiali się oczywiście z narodem politycznym, bo to trzeba odróżniać. Z narodem politycznym, jaki tworzyła szlachta Rzeczpospolitej.
Jerzy Borowczak, pan co myśli sobie?
Ja myślę, że
to ogniem i mieczem, to kij w mrowisko trochę?
Oczywiście, że kij trochę w mrowisko, bo dzisiaj będziemy analizować, czy Sienkiewicz popełnił dużo błędów, czy też pisał ku pokrzepieniu serc i dusz. I bardzo to czytaliśmy ja kilkanaście razy i nie ma co tego ohydzać.
A którą część trylogii najbardziej pan lubi?
No ogniem i mieczem. Tak? Ogniem i mieczem. I no oczywiście dla takiego serca no to jest pan Wołodyjowski, ale uważam, że dzisiaj, kiedy na Ukrainie dzieją się rzeczy straszne, jakby nawiązywanie do tego tematu wojny polsko-kozackiej, czy też byli tam i Białorusini, i Tatarzy, więc no chyba nie jest to dobry dzień na rozpoczęcie czytania trylogii.
Znaczy, trzeba panu prezydentowi trzeba było powiedzieć.
Chyba, że zaczniemy czytać od końca, to wtedy będzie jakiś ratunek. No dobrze, zostawmy trylogię. Jak mówimy, rozstrzygają się losy Europy, może i świata. Szczyt NATO, niektórzy okrzyknęli ten wczorajszy szczyt w walijskim Newport, że to taki najważniejszy szczyt paktu w historii. Nie wiem, czy to tak można określić, ale co sądzicie o tych wynikach? Bo mówi się, że dla Polski no to jest znakomity skutek, ponieważ będziemy mieli szpicę NATO tak zwaną, zwartą siłę reagowania, gotową do reakcji praktycznie natychmiast w liczbie 5000 żołnierzy natowskich. To wystarczająca pomoc czy wsparcie ze strony paktu?
Moim zdaniem to osiągnięcia szczytu są dosyć mierne. Dlatego, że niestety, ale nie widać zmian w sposobie w ogóle myślenia o NATO jako realnej sile. Dalej pokutują te założenia, które legły u podstaw powstania paktu. A jednak sytuacja geopolityczna się zmieniła i na pewno lepiej byłoby, gdyby NATO faktycznie poza deklaracjami, poza pojedynczymi akcjami było po prostu bardziej skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów tego i to w zarodku. Bo my mamy dzisiaj taką sytuację, że przez zaniechanie właśnie tych początkowych działań, które by powstrzymywały eskalacje wojenne, bo przecież o takich mówimy dzisiaj, no dzieje się, co się dzieje i konflikt się rozwija. Teraz bardzo trudno wszystkim stronom wyjść z tego. A niemoc unijna, wsparta niemocą NATO, no niestety jest widoczna.
Bo NATO też wykonuje takie chyba pozorne takie gesty, bo jak jest, czytam, że 15 milionów euro na pomoc Ukrainie, to co to są za pieniądze w porównaniu z tym, i ile pompuje Putin, prawda? W
te ja myślę, że wszystkie organizacje międzynarodowe muszą się przeorganizować. One dzisiaj nie przystają do dzisiejszych warunków.
Nie, bo to się
NATO i Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Ale to tak zawsze było. Wiecie, pamiętam podobne.
Ale myślę, że na tym szczycie stały się ważne rzeczy.
Czytałem o międzynarodowych organizacjach przed II wojną światową. Tak podobno jest, jak kraje żyją w takim bezpiecznym poczuciu sytości i odsuwają od siebie takie realne zagrożenie. I tak chyba się dzieje. Panie Jarosław Sellin, no bo my cieszymy się tym, że następny szczyt NATO będzie w Warszawie za 2 lata. Co pan sądzi o tym walijskim? Góra urodziła mysz, czy
ja zawsze, panie redaktorze i proszę państwa, twierdziłem, że Polska jest w NATO nie na 100%, tylko na 50%. I to właśnie z powodu tej umowy z Rosją z 1997 roku, w której zastrzeżono, że w nowych krajach członkowskich, w tym w Polsce, nie będzie ani broni atomowej, jeżeli byśmy chcieli mieć na naszym terytorium broń atomową, natowską broń atomową.
Krym też ani, miał być
ani baz natowskich, ani baz natowskich silnych, zwłaszcza z wojskami amerykańskimi, ani twardych instalacji militarnych typu na przykład tarcza antyrakietowa, taka, która by skutecznie eliminowała zagrożenie rosyjskie. I teraz, jeżeli Zachód nadal oznajmia i na szczycie walijskim wyraźnie to oznajmił, że ta umowa z naszej strony wciąż obowiązuje, chociaż Rosja ze swojej strony tę umowę złamała i to powielekroć w ostatnich miesiącach, i podjęło tylko takie kosmetyczne decyzje, że właśnie szpica, a nie bazy, że właśnie magazyny, a nie twarda instalacja militarna, to uważam, że to jest lekki krok do przodu, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo i udział w NATO na 100%, ale to nie jest 100%, to jest 70%, a naszą aspiracją powinno być 100%, że powinniśmy być tak samo chronionym państwem jak Niemcy, Francja, Włochy czy Wielka Brytania.
I tutaj wspomniał pan o tarczy antyrakietowej, no tak naprawdę ona nie miała być przeciwko Rosji skierowana w ogóle, przynajmniej.
Ale powinna być, właśnie ze względu na zmianę sytuacji powinna być, bo ta tarcza nie powinna chronić tylko przed jakimiś hipotetycznymi rakietami irańskimi, tylko powinna chronić przed rakietami, które są kilka kilometrów czy kilkanaście kilometrów
od granic. Ale myślę, panie pośle, że nie chciano dać pretekstu do tego, żeby Rosja
ustawiła rakiety w obwodzie kaliningradzkim.
Tak, drugą stronę.
Tak sobie ustawia, kiedy chce, jak chce, robi sobie manewry przy naszych granicach pod tytułem Zapad z hipotetycznymi
samoloty amerykańskie też sobie polatały trochę.
A oni bronią atomową, atakują Warszawę. No po prostu właśnie na tym problem polega, że Rosja robi co chce, a NATO cały czas udaje, że zobowiązania wobec Rosji obowiązują. W związku z tym uważam, że mam umiarkowany entuzjazm do tych ustaleń walijskich, chociaż podkreślam, że nie 50%, tylko 70% jesteśmy w NATO, ale powinniśmy być na 100%. No i druga uwaga, wyjątkowo moim zdaniem mocno to określę, bezczelne niemieckie zastrzeżenia do tego, żeby w Polsce nie było natowskich sił, żeby nie było natowskiej bazy. No kto jak to, ale Niemcy akurat w tej sprawie powinni milczeć, bo to oni
spowodowali. Bo mieli amerykańskie bazy, czy sami, czy
Natowskie z dużym wkładem amerykańskim oczywiście, bo Rosja się przede wszystkim wojsk amerykańskich boi. Rosja się nie boi przecież Bundeswehry pacyfistycznej od wewnątrz. Natomiast Niemcy powinni skorzystać z prawa do milczenia w takiej sytuacji, bo to oni spowodowali w dużej mierze, że my przez prawie 50 lat byliśmy w sytuacji opresji z powodu wojny, którą wszczęli. I oni są zabezpieczani od dziesiątek lat wielkimi bazami natowskimi, amerykańskimi w Ramstein, a nam odmawiają prawa do posiadania takich baz na naszym terytorium. No kto jak to, ale oni powinni się ostatni w tej sprawie odzywać.
Ja myślę, że prezydent Obama w Tallinie powiedział bardzo dobitnie, że wszyscy członkowie NATO będą jednakowo bronieni. Czy to będzie Paryż, Londyn. Ja myślę, że przygotowanie bazy dla wojsk szybkiego reagowania, prawdopodobnie w Szczecinie, to jest naprawdę kolosalny postęp do tego, że w razie konfliktu...
A czemu nie w Białymstoku?
Te wojska...
Za blisko granicy, panie pośle.
No to
być może
tak
to jest pełna dyplomacja, która...
W Szczecinie pod okiem niemieckim, także będzie bardziej pacyfistycznie.
Ważne, że w Polsce i te zapewnienia. Oczywiście możemy powiedzieć, że lepiej, żeby to były oddziały stacjonujące na terenie Polski, jak baza przygotowana do ich stacjonowania, ale to przyznamy, tak? Jak pan poseł powiedział, było 50%, mamy 70%. Myślę, że dojdziemy do 100%.
Ja oczekuję tego, że szczyt, który będzie w Polsce, będzie dobrze przygotowany, że agenda tego szczytu będzie uwzględniała konieczność zmiany filozofii w ogóle istnienia NATO, na nowo określenia jej celu, bo widać, że one się jednak muszą ewoluować, bo świat się zmienia i dzisiaj układ geopolityczny jest zupełnie inny niż po II wojnie światowej.
Ale też inny niż na początku lat 90.
Ale też są ale też i inne formy wojowania, bo przecież dzisiaj, choćby poprzez sankcje ekonomiczne, tak, prowadzimy de facto też wojnę, no bo czymże, jak to inaczej nazwać. Więc dlatego trzeba jednak na nowo przemyśleć całą koncepcję i dopasować do tego, co się dzisiaj dzieje. Przecież ten pomysł euroazjatycki Putina to nic innego jak tworzenie potęgi,
tej Unii, tak?
Jeżeli ta potęga będzie wsparta gospodarczo, będzie szaloną siłą, bo już dzisiaj jest niemałą, tak? Widzimy to, ale jeżeli jeszcze to nabierze jakichś form instytucjonalnych i okrzepnie finansowo, to będzie bardzo groźne. Gdzie wtedy jest miejsce Europy? Stany Zjednoczone Europy to mrzonka, tak? Bo każdy z nas dzisiaj broni partykularnych interesów poszczególnego państwa. Nie potrafimy się wznieść ponad.
To proszę państwa, zadam pani Małgorzato takie pytanie, może podsumowując tę część rozmowy, bo my się cieszymy, przynajmniej niektórzy, że premier Tusk dostał tak eksponowane stanowisko w Brukseli i będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, czyli takim nieformalnym prezydentem Unii Europejskiej, a może powinniśmy bardziej zabiegać, może to stanowisko byłoby dla nas ważniejsze, o to, żeby Polak kierował właśnie NATO w tym czasie.
No ja bym wolała, żeby to nie był niby prezydent, tylko żeby to był po prostu prezydent Europy. I to jest też kierunek.
Ale skoro
ale panie redaktorze, to jest też kierunek.
Jest dość słaby.
Jeżeli oczekujemy od NATO zmian, a ja mówiłam o tym przed chwilą, to tak samo potrzebne są zmiany w Unii Europejskiej. Unia musi być bardziej zwarta, bardziej solidarna, bardziej przewidywalna w swoich decyzjach. I tutaj silne przywództwo
tak
aż się marzy.
Pan poseł Sellin ma pewnie odmienne zdanie. Raczej Unia
byłbym za tym, żeby Unia prowadziła bardzo jednolitą politykę, na przykład zewnętrzną, gdyby nasza wrażliwość krajów Europy Wschodniej w tej polityce zewnętrznej była bardziej uwzględniona.
Natomiast
dzisiaj mamy de facto taką sytuację, w której hegemonem w Unii Europejskiej coraz bardziej wyraźnym stają się Niemcy z powodu siły i potencjału, który mają, i z powodu też zmiany doktryny państwa niemieckiego, które zaczyna coraz odważniej po prostu być ambitne i w polityce zagranicznej, bo kiedyś było powściągliwe. Również z powodu tego, że niektórzy przywódcy innych państw prosili Niemcy o przywództwo, jak na przykład nasz minister Radek Sikorski. Jeśli by ta wspólna polityka miała przede wszystkim realizować interesy narodowe niemieckie, a one czasem są sprzeczne z interesami narodowymi polskimi, to wolę jeszcze na ten czas poczekać, kiedy Unia Europejska będzie miała wspólną politykę zagraniczną do momentu, kiedy te sytuacje się zrównoważą.
A lepiej byłoby, panie pośle, gdybyśmy mieli szefa NATO aniżeli prezydenta Unii?
Uważam, że ja się zgadzam z panią poseł, że to by było dla nas ważniejsze. Oczywiście to jest tylko hipotetyczna dyskusja, bo już wiadomo, kto będzie następnym szefem NATO. To znowu będzie Skandynaw, tym razem Norweg. I to taki chyba bardziej miękki niż Rasmussen, Jagland. Bo wywodzący się z socjaldemokracji norweskiej i taki, no, opisuje się jego przeszłość jako taką też życzliwą wobec Rosji, czy z większym zrozumieniem podchodzącą do Rosji postać niż Rasmussen. Więc tutaj rzeczywiście przydałoby się na to, w kierownictwie tego sojuszu przydałaby się ta wrażliwość wschodnioeuropejska czy środkowoeuropejska. Ktoś z Estonii, z Polski, z Litwy, może z Rumunii jako szef NATO. Rzeczywiście to byłby krok istotny, ale to jest tylko hipotetyczna dyskusja.
Jeszcze w tej części na koniec. Wczoraj w Mińsku taki dokument został podpisany przez separatystów, przedstawicieli OBWE i stronę ukraińską, i wynika z niego, że ma nastąpić zawieszenie broni, ale także nadanie wyjątkowych pełnomocnictw części obwodów donieckiego,
mogę jeszcze w tej sprawie?
Czyli coś w rodzaju autonomii. Czy myślicie, że to jest w tym kierunku
właśnie
to
też
zmierza?
Zdarzyło się w tym samym czasie, kiedy był szczyt, tak? Więc tak, to też jest jakiś postęp, jeśli chodzi o zawarcie.
Postęp czy postęp, czy po prostu
ja myślę, że to
czy
jest
autonomia tych wschodnich terenów
mogę w tej
nie
sprawie
oznacza w przyszłości po prostu przejęcia ich de facto przez Rosję. No.
Do tego może dojść. Może Rosja swoje plany, jak można przewidzieć, że będzie chciała jak najwięcej zająć terytorium Ukrainy.
Nie, ale czy to nie pokazuje, że tutaj OBWE po prostu
panie
poszło
pośle,
na daleko?
Jeśli można. Ja pracuję w Komisji Spraw Zagranicznych i my tę sprawę też omawialiśmy. Tak naprawdę ta wczorajsza decyzja Petra Poroszenki jest decyzją rozpaczliwą i wynika z wizyty w Walii. W Walii Poroszenko usłyszał, że Ukraina opuszcza, że Zachód opuszcza Ukrainę, że nie zgadza się na żadną pomoc militarną i tak naprawdę została ustawiona nowa żelazna kurtyna. Ona jest na naszej granicy na Bugu. I to porozumienie jest rozpaczliwym aktem, bo Ukraina poczuła się osamotniona i realizuje tak naprawdę czołowe postulaty Putina.
Tak, i tutaj wygranym, jeśli mogę się włączyć, wygranym zdecydowanie jest Putin, dlatego że ta autonomia, no pozorna autonomia, tak no, nazwijmy rzecz po imieniu, ona tylko właściwie udrażnia drogę do Krymu, który dzisiaj został bez wody, tak, bez dostaw.
Ale przede wszystkim do niestabilności całej Ukrainy.
A to jest druga rzecz, natomiast ja mówię, ale to będzie sankcjonowało, bo obie te części, jak gdyby terytorialnie nie mogą bez siebie istnieć, więc w tej chwili w imię i tej ochrony obywateli rosyjskich, obojętnie jakiego byśmy nie użyli tutaj argumentu,
Państwa,
to jest na korzyść Putina, niestety.
To kończąc, ja spuentuję to tak, że być może ta a propos trylogii, o której mówiliśmy na początku, po raz drugi w historii utracimy Ukrainę. Tylko teraz nie Rzeczpospolita, tylko cała Europa na rzecz Rosji. W drugiej części porozmawiamy o tym, co czeka nas.
Ale pan nadarzy na własne życzenia, niestety.
No, dokładnie tak. Co czeka nas w Polsce? Kto będzie nowym premierem? No, prawie już wiemy, jakie będą
to
zmiany
naturalne
w rządzie i co z tego wszystkiego
jakie
wyniknie.
Prawie.
Małgorzata Ostrowska, Jerzy Borowczak i w studiu w Warszawie Jarosław Selin. Mariusz Nowaczyński, do usłyszenia za chwilę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam ponownie i przypominam dzisiaj w audycji Radia Gdańsk są Małgorzata Ostrowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam ponownie.
Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska.
Witam.
I w Warszawie Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam ponownie.
Wróćmy teraz na nasze podwórko, bo ta jednak chyba zaskakująca decyzja premiera o tym, że odchodzi z rządu na rok przed wyborami z Platformy i obejmuje urząd w Brukseli, no spowodowała i spowoduje, bo jeszcze wszystkich zmian nie wiemy, ale dość znaczące, by nie rzec rewolucyjne zmiany. Wygląda na to, że no prawie na 100% nowym premierem będzie obecna marszałek Sejmu Ewa Kopacz. I też do końca nie wiadomo, kto z rządu odejdzie. Znaczy, albo inaczej, bo rząd będzie podany do dymisji, więc powstanie nowy rząd. Kto z ministrów obecnych się utrzyma w tym rządzie? Na pewno nie Ewa Bieńkowska, która już wiemy, będzie komisarzem.
Elżbieta, przepraszam.
Która będzie komisarzem do spraw rynku wewnętrznego. Wszystko na to wskazuje. No to jak państwa zdaniem się ta historia potoczy?
Na pewno premierem zostanie pani Ewa Kopacz. Tak to jest zapisane w naszym statucie na wypadek odejścia premiera, szefa partii, jego zastępca, pierwszy zastępca obejmuje i funkcję premiera, i funkcję w partii.
A ja pierwszy słyszę.
Macie napisane o premierze? No
nie, ale jeśli szef partii zostaje premierem.
To po co się, tak czemu się wszyscy zastanawiali? Kto?
Dziennikarze ciągle spekulują, ale dla nas to jest oczywiste. Dla członków Platformy jest oczywiste, że kandydatem na premiera będzie pani Ewa Kopacz.
Zaraz, ale bo fakt jest pierwszą przewodniczącą.
Tak.
premier składa funkcję, dymisję. Tak, ale dymisję jako premier, bo to odróżnimy, przestaje być szefem partii, no to pierwsza przewodnicząca pełni chyba tymczasowo funkcję. Potem powinny być wybory, czy nie?
Panie redaktorze, premier nie musi przestać być szefem partii. Składa dymisję jako premier, a szefem partii jest do 1 grudnia na przykład. I wtedy tak, w negocjacjach z prezydentem Komorowskim albo z koalicjantem uczestniczy dalej jako lider partii. Najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało.
Czyli nie będzie premierem, ale pozostanie szefem Platformy, tak, do czasu
przeprowadzki? Do końca, do 1 grudnia, kiedy obejmie stanowisko szefa Rady Europejskiej.
Tak będzie, pan poseł Borowczak?
Ja myślę, że tak będzie, że w przyszłym tygodniu premier złoży dymisję rządu.
A teraz mówił pan, przedtem mówił pan co innego, że przestanie być premierem, przestanie być szefem partii.
Dlatego mówię,
i
że...
w naturalny sposób pierwsza przewodnicząca Ewa Kopacz zostanie na jego miejsce premierem. Taki pan nam
tak będzie.
Przedstawił scenariusz.
Składa dymisję,
a teraz wychodzi, że inaczej.
Składa jednak dymisję i pierwszy krok należy do pana prezydenta, tak? Pan prezydent może wskazać premiera i na pewno wskaże panią Ewę Kopacz, chociaż nie musi, jak powiedział, ale jeśli tak partia, która wygrała wybory, decyduje, że jej kandydatem na premiera po Donaldzie Tusku jest pani Ewa Kopacz, to jej powierzy utworzenie rządu i oczywiście w rozmowach z koalicjantem, z PSL-em, pani Ewa Kopacz podejmie decyzję, jak będą wyglądały poszczególne obsadzenie poszczególnych ministerstw.
Najważniejsze, proszę państwa, jest to, że istnieje dalej większość w parlamencie, bo w końcu koalicja została nie między panem Tuskiem a panem Pawlakiem wtedy podpisana, tylko między partiami.
Piechocińskim
więc, ale wtedy Pawlakiem.
A wtedy, tak.
Więc ponieważ koalicja istnieje dalej, no to wiadomą rzeczą jest, że prezydent przeciwstawiać się nie będzie, bo co z tego, że wskaże jakiegoś swojego
Jarosława Kaczyńskiego.
Jakiegoś X, tak, który nie dostanie głosów w Sejmie.
Ale pan już tęskni, panie pośle, za rok.
Więc
za rok.
Przecież to by było nieracjonalne. Więc z tego punktu widzenia dla mnie to jest jasne, że wskazana przez większość osoba będzie premierem. Natomiast,
czy to jest
ale
dobry
kandydat? Moment, panie redaktorze, bo jeszcze jedną rzecz chciałabym w tym miejscu powiedzieć. Ja z jednej strony jestem bardzo ciekawa, jak w tej nowej sytuacji poradzi sobie Platforma, bo,
ale o tym
mają,
chciałem za chwilę,
bo mają ogromną
bo pani
szansę.
Jakby wyprzedza bieg tutaj
a,
wydarzeń. Pan,
na kobiece
ja
myślenie szybciej.
Zapytać jeszcze was, czy według państwa Ewa Kopacz to jest dobry kandydat. Już nie mówię o pomyśle Lecha Wałęsy, żeby Piechociński był premierem w tym układzie, ale czy nie byłoby lepszego? Na przykład Radosław Sikorski. Czy to nie jest
to są czyste spekulacje. Czyste spekulacje. Pani Ewa Kopacz, myślę, że udowodni, że była dobrym kandydatem i bardzo dobrze poradzi sobie z zarządzaniem państwem, tak jak sobie poradziła będąc ministrem zdrowia, jeśli chodzi o szczepionki. Tutaj miała odwagę i tych szczepionek nie zakupiła. Tak
ale
jak
z wieloma innymi sprawami sobie nie poradziła. No,
przy tragedii smoleńskiej, kiedy mało który lekarz nawet by sobie poradził w tak tragicznej sytuacji, bycia tam na miejscu, zajmowania się ludźmi, myślę, że jest odpowiednim kandydatem na premiera.
Ja znam Selin. Panią Ewę jako, tak po koleżeńsku powiem. Oczywiście to jest zupełnie inny typ osobowości niż premier Tusk. Niemniej jednak to jest dziewczyna, która ma charakter, naprawdę. I ja wierzę akurat, że sobie poradzi. Nie będzie jej lekko, bo każdy będzie porównywał do premiera Tuska, prawda? Jednak 7 lat sprawował funkcję i dał się poznać w różnych sytuacjach, więc nie będzie miała lekko.
I Donald Tusk miał wyjątkowy talent medialny, tak to trzeba nazwać. Ewa Kopacz chyba.
A to zobaczymy, bo nigdy do tej pory nie mieliśmy okazji oglądać
jej. Jest marszałkiem Sejmu, jakoś ja nie zauważyłem szczególnych zalet w tym względzie.
No ale marszałek Sejmu nie jest od negocjowania na sali sejmowej, tylko prowadzenia...
Wystąpień tylko udziela głosu.
Tylko prowadzenia całych obrad. Negocjuje w ciszy swojego gabinetu na konwencie.
Konwenty bardzo
tak,
fajnie prowadziła zawsze.
To jest zupełnie inna rzecz. I pan tego nie widzi, my też tego nie widzimy. Natomiast mówię,
ale widzi
ja
to Jarosław
kciuki...
Selin i jestem ciekaw, jaką ma opinię w tej sprawie, jak ocenia Ewę Kopacz.
No ja wysoko nie oceniam kwalifikacji politycznych pani Ewy Kopacz. Nic na to nie wskazuje, aby one były zbyt wysokie. Myślę, że poziom czy stopień rozumienia polityki i skomplikowania jej mechanizmów jest dosyć umiarkowany u tej pani polityk. Jako minister zdrowia przecież nie wsławiła się żadnym istotnym osiągnięciem, jakąś zmianą, którą Polacy by zapamiętali, która by polepszyła sytuację w służbie zdrowia, która przecież jest fatalna, była fatalna za jej rządów.
Najlepsza była Zabolesława Piechy.
W tym czasie nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o Smoleńsk, ja nie chciałem tego wywoływać, ale wywołał to pan poseł Borowczak. No to przypomnę, że to jest właśnie ten polityk, który wówczas jako minister zdrowia, po prostu to się bardzo rzadko zdarza w polskim parlamencie, ale po prostu, no powiem dosadnie, bezczelnie okłamał Sejm Rzeczypospolitej w sprawie tego, co się działo tam w Smoleńsku, czego była świadkiem, co widziała na własne oczy, jak przekopywano ziemię do metra w głąb i jak polscy patomorfolodzy byli przy każdej sekcji zwłok i tak dalej, i tak dalej.
Ja wierzę w to samo jak waszą mgłę, wasz hel i wasze inne
jeszcze. Ale to jest prawda akurat.
To była osoba, to był minister konstytucyjny polskiego rządu.
Co innego potem się
okazało.
Panie pośle, to był minister konstytucyjny polskiego rządu, który pojechał tam na miejsce wyjaśniać katastrofę, którą Sejm Rzeczypospolitej uznał za największą tragedię po II wojnie światowej, gdzie zginęła elita państwa polskiego z głową państwa polskiego na czele.
Tylko, i ona panie takie pośle, rzeczy pan wie, że pani Ewa Kopacz była przy ciałach, a nie na miejscu katastrofy. Tylko takie informacje otrzymywała od polskich służb, że tak się tam czyni. Że
to
tak
czemu
się...
nas okłamywała? Czemu
nie,
nas
takie okłamywała? Informacje otrzymywała od polskich służb, które były na miejscu katastrofy.
No to świadczy też, jak pytamy o jej kwalifikacje, to też świadczy o jej kwalifikacjach. Jeżeli otrzymała informacje od Rosjan, które w żaden sposób nie zweryfikowała.
Od naszych służb.
Czy od naszych służb i dała się nabrać, to świadczy o jej kwalifikacjach. To teraz co? Ja mam sądzić, że jako pani premier będzie otrzymywać informacje od polskich służb, które będą na przykład fałszywe albo głupie po prostu i będzie podejmować decyzje na podstawie tych informacji. Właśnie tak wyglądają jej kwalifikacje. One wtedy zostały mniej więcej zweryfikowane.
Chyba panie pośle, trochę pan przesadza, bo to nie tyle chodzi o kwalifikacje, co też możliwość zweryfikowania, a tam na miejscu, kiedy była gorąca atmosfera, trudno było... O takowe.
Pani poseł, jedno zdanie tylko dodam, ale nas ta nominacja nie martwi. Nas ta nominacja nie martwi, największą partię opozycyjną i najpopularniejszą
partię. Ułatwi wam przyszłoroczne zwycięstwo, tak?
Dokładnie tak.
Proszę państwa, a zatrzymajmy się już, jeszcze nie galopujmy, jeszcze ten rok poczekajmy, zatrzymajmy się przy tych zmianach, które nas czekają na pewno. Mówi się o tym, że odejdzie Bartłomiej Sienkiewicz. No to było prawie pewne, przesądzone. Na jego miejsce ma wejść Marek Biernacki. Z kolei nowym ministrem sprawiedliwości na miejsce Biernackiego ma zostać podobno Cezary Grabarczyk. Mówi się też dużo o tym, że z rządu odejdzie Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, i to jakby z poduszczenia prezydenta Komorowskiego. Nie wiem, czy to plotki, czy to prawda.
To są tylko czyste spekulacje.
Które z tych zmian mogą się spełnić?
Ja myślę, że będziemy wszyscy zaskoczeni autorskim rządem pani Ewy Kopacz i będą pewnie bardzo duże zmiany. Bardzo duże zmiany. Będzie to rząd autorski. My tą sytuację musimy wykorzystać dla dobra Polski i jeszcze zdyminizować nasze działania, aby przyszłe wybory do parlamentu wygrać. I taki jest cel. Pokazać Polakom silną zmianę, przyspieszenia, dobrych...
Przyspieszenie to już było, wie pan.
Dobrze,
ale
mówimy o tym, że
wprowadzał,
dzielimy środki
się,
unijne,
pamiętamy.
Teraz powiaty muszą z tego skorzystać. Pani Bieńkowska będzie za to odpowiedzialna w Unii Europejskiej.
I... Za powiaty? Nasze?
Nie, ja mówię o za pieniądze, bo będzie za pieniądze. A my będziemy musieli te pieniądze ładnie podzielić, 400 miliardów,
przemysł.
Aby
te pieniądze nie były zauważone tylko w dużych miastach.
A kto pana zdaniem zastąpi Elżbietę Bieńkowską?
To tylko zależy od pani Ewy Kopacz, która dobierze sobie taki
współpracownik. Ale kto byłby pana kandydatem? Ma pan taką osobę? Widzi pan w platformie?
Nie, ja jest tam paru wiceministrów, ale... Ja nie jestem w stanie powiedzieć, kto mógłby tam być.
A czy uważacie, że Donald Tusk będzie jednak z tylnego siedzenia brukselskiego sterował rządem Ewy Kopacz?
Mi się wydaje, że nie, bo to faktycznie się nie da. Już mieliśmy tego przykładu, jak próbował Marian Krzaklewski z tylnego siedzenia i to się też jemu nie powiodło.
I to z bliska.
Natomiast paradoksalnie, bo chciałam o tym powiedzieć państwu, ja uważam, że Platforma ma ogromną szansę na to, żeby odrobić trochę strat. Tylko pod jednym warunkiem, że zrozumie, że trzeba troszkę inaczej teraz popracować. No nie mnie udzielać rad, ale sama jestem ciekawa.
Ale ja jestem udzielić.
Bardzo ciekawa, wie pan, tego roku, dlatego, że to jest jak gdyby uruchomienie no koniecznej aktywności na dzisiaj, bo przyzwyczaili się panowie i panie z Platformy,
opozycja też,
a w każdym razie, że jest Tusk, tak, on jest jak gdyby, no
on
wszystko się wkoło niego kręci i w zasadzie bez niego to nie ma życia politycznego Platformy. Ale Platforma, jej ludzie mają bardzo dużo do stracenia, bo tak jak sobie zawłaszczyli...
Ale pani Małgorzato, w tym jest dużo prawdy, bo pamiętamy poprzednią kampanię, to właściwie Donald Tusk wsiadł w ten Tuskobus i uratował wynik Platformy.
A teraz szukanie nowego Tuska bis to wcale nie jest łatwe, więc ja akurat uważam, że decyzja o tym, żeby pani Kopacz była, jest rozsądna, dlatego że Tuska bis się nie znajdzie. Musi być ktoś inny. Jest to po pierwsze kobieta z doświadczeniem ogromnym. Ja akurat mówię tutaj jako koleżanka pani Ewy, bo znamy się dobrze długie lata i wiem, że to jest dziewczyna ambitna i sobie potrafi poradzić.
Ja ale Kopaczobus brzydko brzmi, jak sobie pomyślałem o przyszłorocznej kampanii.
No już, no jeszcze nie zaczęła, a już ją kopiecie. No nawet takimi głupimi...
Taka rola dziennikarza.
Nie, no można się trochę wznieść. No ja jestem w opozycji, ale akurat co mam źle mówić o swojej znajomej,
trochę żartujemy. Jarosław Sellin, co pan myśli o Radosławie Sikorskim? Pozostanie w tym rządzie nowym?
Co myślę o Radosławie Sikorskim? Myślę krytycznie, ponieważ właśnie bilans jego 7-letnich rządów jako szefa dyplomacji to jest to, że nas przy stole w sprawie ukraińskiej nie ma. Na każdym spotkaniu proszę zwrócić uwagę, że w tej wali Poroszenko też siedział z 5-6 przywódcami Zachodu, nawet premier Włoch się tam znalazł, a prezydenta Rzeczypospolitej tam nie było, który sąsiaduje z Ukrainą i z Rosją.
Niemcy i Francja odsunęli Sikorskiego na życzenie
bilans,
Putina.
To jest bilans błędów polityki zagranicznej Radosława Sikorskiego, który zawalił naszą współpracę w Europie Środkowej, naiwnie współpracował z Rosją, a teraz się obudził, zawalił współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, podwiesił się pod Niemcy, a Niemcy realizują twardo swoją politykę narodową. I to jest bilans jego
odejdzie
jego dyplomacji,
z rządu
jego
Kopacz?
Rządu. Mam nadzieję, że odejdzie, ale tak naprawdę ja nie wiążę zbyt dużych nadziei z jakimiś kolejnymi nominacjami. Ja uważam, że cały ten układ rządowy powinien odejść jak najszybciej.
To jest konstruktywna opozycja.
Jak najszybciej. I w żadne spekulacje nie mam zamiaru wchodzić, bo nie uważam, żeby tu powstała jakaś nowa jakość. No z tej elity proszę pozwolić mi dokończyć. Z tej elity politycznej, którą poznaliśmy na taśmach prawdy, jak ona sama o sobie myśli, jak myśli o Polsce, o tym syfie i folklorze, jak określa Polskę w tych rozmowach, jak ucieczka do Europy jest traktowana jako wejście w sferę grubych misiów
i różne inne
skróty myślowe, które tam w tych rozmowach były używane. Więc to jest kultura wewnętrzna, kultura polityczna tego środowiska i im szybciej ono odejdzie od władzy, tym lepiej.
Czyli dla pana w sferę grubych misiów też na przykład odszedł Donald Tusk?
No tak, to właśnie w kontekście tego awansu było omawiane. Paweł Graś z Jackiem Krawcem rozmawiali o tym, że trzeba ten syf i folklor opuścić.
I pan poseł był przy tym.
Nikt nie zaprzeczył tej rozmowie opublikowanej w gazecie, nikt jej prawdziwości nie zaprzeczył.
Oj panowie, to mamy przedsmak kampanii wyborczej, będziemy teraz cytować się taśmami dalej.
Słuchajcie, jeśli koledzy z PiS-u tak mówią, tak, z Niemcami nie, z Amerykanami nie, z Włochami nie, z Francuzami nie, no to z kim wy chcecie tą politykę zagraniczną
robić? Ze Stanami Zjednoczonymi i przede wszystkim wzmacnianie
własnego
potencjału.
Pan poseł dobrze wie, że Amerykanie nie mają tu interesów w Europie.
Mają
swój teren i tutaj mogą być tylko dlatego, że są
gdyby
w NATO.
Nie mieli interesu w Europie,
z Polską,
to by nie
robili polityki dla Europy.
Pan Borowczak mówi jak członek Tea Party teraz.
Tylko z Niemcami
gdyby nie
będą
mieli
się
interesu
liczyć.
W Europie, gdyby nie mieli interesów w Europie, to nie chcieliby budować w Rumunii i w Europie i w Polsce, przepraszam, tarczy antyrakietowej, panie pośle.
Tak, ale wie pan, kogo ta tarcza miała chronić, tak? Nie Polskę chyba,
ale
nie?
Panie pośle Borowczak, Amerykanie mają interesy tutaj w Polsce, mają przede wszystkim też militarne, bo jednak proszę popatrzeć, ile udało się Amerykanom wcisnąć sprzętu wojskowego w różne armie. Ja mówię o biznesach. I dokąd Amerykanie będą dostarczali broń i będą zdobywali zamówienia, to będą mieli tu interesy. No, najlepszym przykładem jest F-16. No, co tu
mamy bardzo
gadać?
Mało czasu ten wątek. Ja już na koniec tych spraw polsko, ale też trochę brukselskich chcę was zapytać, czy premier, który zgłaszał ten pomysł Unii Energetycznej, teraz będąc w Brukseli tym prezydentem Unii, w cudzysłowie, zrobi coś, żeby urealnić ten projekt według
was? Moim zdaniem musi. Dlatego, że jeżeli szukamy nowych narzędzi do uprawiania polityki, także tej związanej z bezpieczeństwem całej Unii, to bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe. I jeżeli chce się szukać nowych rozwiązań, to tutaj jest właśnie ogromne pole. Ja z tym bardzo mocno będę sprzyjała, bo uważam, że to jest klucz do naszego bezpieczeństwa już takiego fizycznego, nie tylko energetycznego.
Panowie? Ja myślę, że jeśli od 1 grudnia zostanie przewodniczącym Rady Europy, to Polska
Europejskiej,
przepraszam. Tak?
To są dwie zupełnie różne instytucje.
To będzie polski głos bardzo słyszalny. Tak? Będą premierzy wszystkich państw i Polska będzie mogła...
Ale co z projektem Unii Energetycznej?
Ja myślę, że też tutaj będziemy mogli wynegocjować te projekty.
Bo na razie
projekty,
wydaje
które...
się, że te interesy są tak rozbieżne.
One są rozbieżne.
Ale wie pan, zaczęła się Unia od wspólnoty węgla i stali. Też były rozbieżne interesy, ale znaleziono wspólne.
Ja przepraszam bardzo, ale zwrócę państwu uwagę, że polski głos na szczytach Rady Europejskiej będzie prezentował polski premier, czy Ewa Kopacz, czy w przyszłości Jarosław Kaczyński, a nie Donald Tusk. Donald Tusk zaprasza gości, żegna gości, namawia
nie zabiera
do jakichś kompromisów.
Ale dyktuje agendę, czyli na przykład...
Oczywiście, układa program spotkań.
Decyzje podejmują przywódcy państw narodowych. Oczywiście może mieć wpływ częściowo na agendę, na konkluzję i liczymy na to, że załatwi nie tylko sprawę Unii Energetycznej, ale też na przykład wycofywania się z niemądrego i niszczącego gospodarkę europejską pakietu klimatycznego, czy też doprowadzi do wyrównania dopłat rolników w skali całej Europy, bo tego rząd Donalda Tuska nie załatwił.
No sam tego nie zrobi, jest jeszcze szef
i zobaczymy, Komisji Europejskiej. No tak, ale jeżeli wierzycie, że może mieć jakiś wpływ, to to są właśnie takie obszary, które są zarówno europejskie, jak i ważne i dla polskiego interesu narodowego. Zobaczymy, czy to zrobi.
Niedługo mamy wybory samorządowe, rozpocznie się kampania. Ten zabetonowany układ także na poziomie gmin i powiatów według was będzie trwał?
No wyborcy będzie
pomyśleć o kadencyjności przy następnych wyborach?
To jest w naszym programie, Prawa i Sprawiedliwości, że powinny być najwyżej dwie kadencje, jeśli chodzi o wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. I to wprowadzimy, jak będziemy rządzić.
Małgorzata Ostrowska, Jerzy Borowczak, jedno zdanie na ten temat?
No, zmiany na pewno są potrzebne, ale nie teraz one nastąpią, także jesteśmy w tej rzeczywistości, jaka jest. Oczywiście im mniejsze miejscowości, tym większa skłonność do komitetów takich, powiedziałabym, lokalnych.
A polityczne?
Polityczne się pojawiają przede wszystkim na poziomie sejmików, bo już widać nawet w miastach, nawet w sporych miastach, też już są próby autorskich komitetów, zresztą Trójmiasto jest tego najlepszym
przykładem.
Często
jest tak, że na przykład z listy partyjnej wygrywa wybory. To są przykłady nawet dużych miast. Mm-hmm. Słupsk, Kraków, prawda? To akurat przy okazji SLD. A potem stara
Rzeszów,
się wybić na samodzielność. Tak?
No ale tak samo było w Platformie. To teraz Dudkiewicz wraca, ale dziś poprzednio był
ja
jako...
Ja powiem tak, że już sierpniu Stocznik Gdańskiej domagaliśmy się i pisaliśmy statut, że tylko dwie kadencje. Skoro prezydent kraju ma dwie kadencje, to dlaczego burmistrz ma mieć ich więcej?
Ale to wszyscy chcą i dlaczego nikt z tym nic nie robi? Nie rozumiem.
7 lat rządzicie.
I dlatego wszyscy na przykład, że nie mamy większości, bo PSL na przykład nie jest za tym. Oni uważają, że nie trzeba ograniczać.
A prowadziliście jakąś próbę zmiany, jakąś ustawę?
Nie próbowaliśmy, bo do tego trzeba większości. Nie ma co zgłaszać projektów, które nie mają większości.
A ile rzeczy,
żeście
przegłosowywali z ruchem Palikota
czy
z SLD?
No ale jest przynajmniej co
najmniej
następnej kadencji.
A jakby PiS was poparł,
no
to przecież ustawa by przeszła jak nic.
Ale nie możemy działać przeciwko swojemu koalicjantowi.
Wybory przed nami, jeszcze pewnie nieraz do nich będziemy wracać, bo to do listopada kawał czasu.
Według starego stanu prawnego, więc...
Według starego stanu prawnego. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję słuchaczom. Przypomnę, Małgorzata Ostrowska, Jerzy Borowczak,
dziękuję
Jarosław Selin.
A w wyborach proszę pamiętać o tym, że SLD naprawdę ma świetnych kandydatów.
A kto ich nie ma?
Najlepszy.
Do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński.